Pani ciąża jest zagrożona, dziecko może urodzić się przedwcześnie. Tych słów z ust lekarza boi się każda przyszła mama. No jest czego bać, coraz więcej dzieci rodzi się za wcześnie. Według światowych szacunków już co dziesiąty noworodek. Rocznie na świecie 15 milionów dzieci. Jedną z przyczyn przedwczesnego przyjścia dziecka na świat są patologie związane z niewydolnością łożyska. Najczęściej objawiają się jako zatrucia ciążowe, w tym stan przedrzucawkowy, żucawka czy hipotrofia, czyli zbyt mały przyrost wagi dziecka. Wtedy ratunkiem dla takich mam i ich dzieci są badania prenatalne i leczenie. A tu z pomocą przychodzi aspiryna. Tak, taką właśnie genialną w swojej prostocie metodę profilaktyki wdrażają lekarze z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego nr 2 na szczecińskich Pomorzanach. Metoda jest bezpieczna, sprawdzona i bardzo skuteczna. Jak przyznają mamy wcześniaków, urodzenie dziecka przedwcześnie to ogromny stres i strach i lęk o jego zdrowie i przyszłość.
W 30 tygodniu zaczęłam mieć podwyższone ciśnienie.
Opowiada Paulina Szczepaniak, która urodziła w 34 tygodniu ciąży.
Miałam tak zwany stan przedrzucawkowy. Lekarze zadecydowali, że niestety musi być wykonane cięcie cesarskie. No i 2 lutego urodził się nasz synek, Kacperek, i spędziliśmy miesiąc w szpitalu. To jest naprawdę ciężkie, ponieważ lekarze na intensywnej terapii noworodka nie dawali żadnych nadziei, wręcz mówili, że z godziny na godzinę stan się wcześniaczków może diametralnie zmieniać i tylko od dziecka tak naprawdę zależy, co będzie dalej, czy będzie na tyle silny, że będzie walczył o swoje życie. Staraliśmy się razem z mężem nie myśleć o negatywnych rzeczach, tylko przesyłać pozytywną energię na samych odwiedzinach naszemu synkowi.
Dominika Masłowska, mam syna Jasia, urodzonego w 32 tygodniu ciąży. Cała ciąża przebiegała bez zastrzeżeń. Któregoś pięknego wieczoru mówię do męża, że ja nie czuję ruchów dziecka. No i już nie mogłam spać całą noc. W sobotę rano pojechaliśmy na Pomorzany, na izbę przyjęć. Na Pomorzanach stwierdzili, że wszystko jest w porządku, po USG. Trochę był niepewny zarys KTG, więc dla świętego mojego spokoju położyli mnie na patologię ciąży. Pani pielęgniarka przyszła, jak podłączyła mi KTG, no to dopiero uwierzyła, że ja rzeczywiście mam te skurcze. Oczywiście zaczęła się bieganina, gdy lekarz już zszedł z bloku, to już miałam rozwarcie 6-centymetrowe i już nie było nawet czasu na powstrzymanie tego porodu, z czego też się bardzo cieszę, bo okazało się, że Jasiek był bardzo chory. Urodził się, nie oddychał, więc musiał być reanimowany. To było zatrucie, zakażenie ciążowe. Leżeliśmy ponad miesiąc. Było ciężko, było naprawdę bardzo ciężko.
A z mamami wcześniaków rozmawiała Karolina Jaskulska. T.O. to oczywiście doktor habilitowany Sebastian Kwiatkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także doktor nauk medycznych pani Joanna Lebdowicz.
Dobry wieczór.
To przedstawiciele oczywiście Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Klinicznego nr 2 na szczecińskich Pomorzanach. Panie doktorze, kto by pomyślał, że aspiryna to jest taka świetna rzecz, która działa na coś, co by nam się chyba jeszcze nie śniło niedawno.
To znaczy w naszym środowisku aspiryna jest od dawna stosowana w różnych sytuacjach, szczególnie u pacjentek, które chorują na choroby przewlekłe. Natomiast rzeczywiście te badania, które ukazały się w ostatnim czasie, a przede wszystkim usystematyzowanie tej wiedzy i odpowiedni dobór dawki pokazała, że ten dawno sprawdzony lek, znany od wielu lat, ma zastosowanie również u kobiet w ciąży.
Zwykła aspiryna pomoże młodym kobietom donosić ciążę. Taką terapię będą stosować lekarze ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach, ale także ten pilotaż będzie realizowany we Wrocławiu i w Warszawie, z tego co wiem. Dlaczego właśnie Pomorzany?
Znaczy, wynika to prawdopodobnie z moich zainteresowań naukowych.
Czyli to pańska wina, panie doktorze.
Tak, przepraszam, ale mam nadzieję, że uda się to rozpowszechnić na tyle, aby stało się to powszechne, gdyż metoda jest banalnie prosta. Przy umiejętnościach, jakie posiada większość lekarzy, ginekologów zajmujących się diagnostyką prenatalną, możemy pomóc kobietom, które sobie zupełnie nie zdają sprawy, jakie zagrożenie może nieść rozwój niewydolności łożyska.
Pan doktor mówił o tym, że o zbawiennych skutkach aspiryny wiemy od dawna. Były także bardzo ciekawe badania, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo jak badania to głównie w USA, gdzie aspiryna pomagała zajść w ciążę, chroniła przed poronieniem. No dobrze, pani doktor, debiutująca w Radiu Szczecin, Joanna Lebdowicz. A co z badaniami prenatalnymi? Kobiety boją się tych badań, czy nie?
Nie mam takich obserwacji, żeby się bały. Chętnie przychodzą, natomiast chciałam podkreślić, że badania prenatalne są dla wszystkich kobiet, ponieważ w naszym społeczeństwie panuje taka opinia, że są raczej przeznaczone dla kobiet po 35 roku życia. A to nieprawda, ponieważ zapraszamy wszystkie panie i badania prenatalne, zwłaszcza te pierwsze badanie, czyli między 11 a 14 tygodniem i kolejne, czyli między 20 a 22, powinny być skierowane do wszystkich pań. W pierwszym badaniu, czyli tym między 11 a 14 tygodniem, ważna jest ocena rozwoju dziecka, nie jest tylko ten aspekt genetyczny. Mhm. Tutaj oceniamy zarówno budowę narządów, możemy uwidocznić już większość narządów, które się na tym etapie ciąży wykształcają. I oczywiście badamy również markery wad genetycznych, natomiast nie jest to najważniejsze. Na tym etapie możemy również wdrożyć pacjentki do naszego programu, czyli określić ryzyko wystąpienia niewydolności łożyska na późniejszym etapie ciąży, czyli tej niewydolności łożyska, która rozwija się później, tak? Czyli w drugim albo w trzecim trymestrze ciąży.
Drodzy Państwo, a co takiego się dzieje, że na niewydolność łożyska, panie doktorze, już cierpi co najmniej 10% kobiet? I co ma z tym wspólnego pierwsza ciąża?
Pierwsza ciąża jest nowością dla organizmu kobiety.
Czyli rewolucja.
Zgadza się. I niestety układ immunologiczny nie zawsze traktuje tą ciążę jako coś, nigdy nie traktuje jako coś swojego, ale nie jest w stanie zawsze zaadoptować rozwijającej się ciąży i ją stolerować, mówiąc takim bardzo kolokwialnym językiem. Mhm. I dlatego pojawiają się objawy nietolerancji, mówiąc wprost, ciąży. I stąd właśnie objawy u kobiet, które są pierwszy raz w ciąży, które są zdrowymi kobietami, które nie wiedzą o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce.
Mówimy cały czas o programie pilotażowym. Czy to jest tak, że każda z pań, która pojawia się w szpitalu na Pomorzanach, automatycznie bierze udział w tym programie? Jak to jest?
Udało nam się zdobyć środki na to, żeby poszerzyć refundowane badania prenatalne. Obecnie one są skierowane do pewnej grupy pacjentek i te pacjentki, które do nas trafią na te badania, będą miały zaproponowane przez nas rozszerzenie tego screeningu. Czyli poszerzymy badania z krwi, poszerzymy badanie ultrasonograficzne i dodatkowo jeszcze w sposób standaryzowany będziemy mierzyć ciśnienie na tak wczesnym etapie. Ten algorytm według wszelkich badań wskazuje, że pozwala to przewidzieć wystąpienie w ponad 90% właśnie różne objawy niewydolności łożyska.
I kiedy pojawia się taka diagnoza, to pod ręką pojawia się aspiryna?
Zgadza się. Jeżeli określamy, ja bym tutaj przestrzegał przed pojęciem diagnozy. Jeżeli stwierdzimy, że ta pacjentka ma podwyższone ryzyko, to dla niej zaleceniem jest stosowanie aspiryny.
No i kto to robi? Proszę powiedzieć trochę więcej, co dzisiaj widzę pan doktor tak jednymi, dwoma zdaniami, tylko opowiada o tym wszystkim.
To znaczy,
bo to też nie jest tak, bo pewnie młode mamy, czy potencjalne mamy nas słuchają i sobie myślą, no tak, wrócę do domu, sama będę brała tę aspirynę, sama będę sobie dawkować, a to przecież tak nie jest.
Zdecydowanie należy przed tym przestrzegać, bo tutaj nie mówimy o stosowaniu aspiryny przez 2, 3, 4 dni, tylko tak jak
do 34 tygodnia.
Dokładnie, a rozpoczynamy w 11, 12, 13 tygodniu, a więc mamy ponad 20 tygodni przyjmowania leku, który ma zarówno te dobre strony, no ale czasami również może mieć działanie pożądane, a więc musi to, te zalety muszą przeważać nad ryzykiem. Nie mówiąc o tym, że sama ciąża jest stanem, w którym leki zawsze bierze się z pewną obawą, czy nie będzie to miało wpływu na dziecko. Tutaj wiemy, że stosowanie aspiryny przez taki długi okres do 34 tygodnia jest na tyle bezpieczne, że możemy u tych kobiet je zaproponować.
Pani doktor Joanna Lebdowicz, przypomnę, specjalista ginekolog położnik w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie. A jak kobiety reagują, kiedy słyszą, to my damy pani aspirynę?
Zazwyczaj są zdziwione i najczęściej chcą takie zalecenie skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. I tutaj też bardzo będzie przydatna ta nasza aplikacja, czyli Prenatal Projekt. Jest to aplikacja, którą można ściągnąć na telefon, do której też będzie miał dostęp lekarz prowadzący, jeżeli na przykład pacjentka go zaprosi, więc będzie to komunikacja między lekarzem badań prenatalnych, między pacjentką i jej lekarzem prowadzącym. My możemy w tą aplikację wpisać swoje zalecenia i lekarz może się też do nich ustosunkować i na przykład potwierdzić to, że faktycznie powinna brać tą aspirynę, bo część pacjentek jednak z nami ma kontakt taki jednorazowy, więc może nie zawsze nam dowierzać, natomiast zawsze ufa swojemu lekarzowi, który prowadzi ciążę. I jest to ważne, żeby między nami a tym lekarzem też była komunikacja.
I wtedy za pomocą aplikacji smartfonu można się ze sobą komunikować, to znaczy wy jako specjaliści, lekarze przekazujecie sobie podstawowe czy niezbędne informacje.
Dokładnie.
A samodawkowanie? Jak to wygląda?
Dawka profilaktyczna to jest 150 mg. Jest to mała dawka w stosunku do, jeżeli porównamy ją do dawki takiej, jak na przykład bierzemy w czasie przeziębienia, tak?
To jest w ogóle ta sama aspiryna? Bo pewnie nasi słuchacze teraz zachodzą w głowę, czy my mówimy o tym samym leku. To jest ta sama aspiryna?
Ta sama aspiryna, tylko właśnie w niskiej dawce. Ponieważ powiedzmy, że taka standardowa tabletka, którą bierzemy w przypadku przeziębienia czy grypy, to jest 500 mg, natomiast ta nasza aspiryna to jest 150 mg, więc to jest mała dawka.
Jak rozumiem, absolutnie wówczas takiej kuracji, mogę użyć takiego określenia, kuracji, panie doktorze, nie powinniśmy przerywać.
Tutaj absolutnie. Tutaj zdecydowaną rolą, jeżeli mamy osiągnąć sukces, to po pierwsze musimy zacząć odpowiednio wcześnie, bo jeżeli zaczniemy po 16 tygodniu, to już jest za późno, tak?
Aspiryna nie zadziała wówczas?
Wówczas nie zadziała, bo musimy zadziałać...
Czyli powinien być 12-13 tydzień, tak?
Optymalnie. Optymalnie, czyli im wcześniej, tym lepiej, bo łożysko łączy się z macicą, z pacjentką. Rozwijające się łożysko łączy się mniej więcej do 18 tygodnia. A tutaj tkwi przyczyna tych chorób, które objawiają się klinicznie dopiero po 20 tygodniu ciąży. I to jest właśnie cała tajemnica tych problemów, z którymi my się spotykamy. My zastajemy stan, do którego już nie możemy wrócić do pierwotnego początku, tak? Czyli mamy sytuację taką, w której rozwinęła się choroba, rozwinął się stan kliniczny i my możemy tylko obserwować, ewentualnie działać objawowo. A nam chodzi o to, żeby zapobiec tej chorobie, albo zdecydowanie zmniejszyć prawdopodobieństwo. Z tych badań, które na których opieramy swój pilotaż, swój program, wynika, że ponad 80% kobiet nie rozwinęło tego schorzenia w tych najcięższych przypadkach. A jeszcze więcej, jeżeli analizowano te kobiety, które stosowały się zgodnie z zaleceniami i regularnie przyjmowały tą aspirynę, to ten odsetek sięgał ponad 90%. A więc to jest przełom. Ja uważam, że te wyniki badań, jeżeli one w kolejnych etapach się potwierdzą, będzie to przełom na miarę zmiany opieki nad konfliktem serologicznym, zmiany opieki nad kobietą z cukrzycą ciężarnych. To może być pewien przełom, bo najprostsze rozwiązania dają najlepsze efekty. I tak może być w przypadku tych schorzeń w ciąży.
Tym bardziej, że aspiryna nie jest droga.
Zdecydowanie. Generalnie profilaktyka nie jest droga. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli my jesteśmy zmuszeni z racji zagrożenia albo życia matki, albo zdrowia matki, albo życia dziecka, które się rozwija, zakończyć ciążę w 28 tygodniu, to jest stres dla rodziców, to jest wiele schorzeń, które są związane z wczesnym zakończeniem ciąży, ale to nie są tylko te schorzenia, z którymi się natychmiast spotykamy po urodzeniu. Jak obserwuje się wyniki intelektualne tych dzieci, zdrowotne dzieci, które się urodziły wcześniej, niestety jest to duży problem zdrowotny w późniejszych latach, w wieku dziecięcym, nawet w dorosłym. Tak? Te dzieci częściej rozwijają niewydolność nerek, nadciśnienie, cukrzycę, choroby społeczne, a jeżeli zmniejszymy odsetek dzieci, które rodzą się wcześniej, osiągniemy niebywały sukces. Ja już nie mówię tutaj o wynikach finansowych, że nakłady na profilaktykę zawsze są najtańsze.
No, jak to się zwykło mówić, lepiej zapobiegać niż leczyć. I jest w tym prostym powiedzeniu sporo racji. Mówiąc o niewydolności łożyska, pani doktor, to jednak powinniśmy skupić się na młodych kobietach, czy także na mamach, które zachodzą w ciąży, na przykład po 35 roku życia?
Tu możemy podzielić pacjentki na dwie grupy, ponieważ są pacjentki z tak zwanych grup ryzyka, które jakby już na początku ciąży mają czynniki ryzyka. Tymi czynnikami może być właśnie wiek, może być otyłość, mogą być to pacjentki, które już chorują na nadciśnienie tętnicze, na choroby nerek czy na cukrzycę i my już wtedy na tym wczesnym etapie możemy podejrzewać, że ta pacjentka może rozwinąć potem niewydolność łożyska. Natomiast drugą grupą są pacjentki tak zwane zdrowe, tak? Czyli to są młode kobiety, które nigdy nie były w ciąży, które na nic nie chorują i no niestety też one mogą być w grupie ryzyka, ponieważ nie przebyta wcześniej ciąża, czyli pacjentka, która po raz pierwszy zachodzi w ciążę, jest czynnikiem ryzyka niewydolności łożyska.
A wszystko wyjaśniają badania prenatalne.
Tak, badania prenatalne mogą właśnie, zwłaszcza z tej drugiej grupy, czyli tych pacjentek, które są zdrowe, dzięki tym naszym badaniom możemy wyodrębnić te pacjentki, które mogą być zagrożone niewydolnością łożyska. Natomiast gdy one nie mają tych badań, no to my nie wiemy. Dopiero dowiadujemy się, tak jak tu wcześniej docent Kwiatkowski powiedział, wtedy, kiedy już występują objawy, a nie na tym etapie, kiedy jeszcze możemy zapobiegać.
Zastanawiam się, drodzy państwo, dlaczego ta, wydawać by się mogło, bardzo prosta metoda profilaktyki tak późno wchodzi do polskiej medycyny. Panie doktorze, czy możemy to jakoś wyjaśnić, zracjonalizować? Da się to jakoś uzasadnić? Zachodzę teraz w głowę.
Znaczy, to nie jest tak, że ona wchodzi późno, bo stosowanie aspiryny w położnictwie znane jest co najmniej od kilkunastu, jeżeli nawet nie od kilkudziesięciu lat.
No, ale pilotaż mamy teraz,
tak,
prawda?
Jest,
na przełomie
roku. Bo wszystko wynika z tego, że na początku uważano, że jeszcze niższa dawka odniesie pożądany efekt. Okazało się, że niestety takiego efektu nie było. Po drugie, aparatura ultrasonograficzna obecnie pozwala pewne elementy badać, czego przed kilkunastoma latami nie można było zrobić. No, odkryliśmy substancje, dzięki którym ta nasza czułość i swoistość badania jest na tyle wysoka, że nie wykrywamy 50-60% kobiet, tylko wykrywamy ponad 90% kobiet. Więc to każda cegiełka do tej wiedzy pozwoliła nam
uruchomić pewien mechanizm.
I aby powiedzieć tak wprost, mamy narzędzie do tego, żeby posłużyć się nim i pomóc kobietom, to potrzebne są duże badania. I one ukazały się, duże pierwsze badanie przeprowadzone na ponad 20 tysiącach kobiet, ukazało się w tamtym roku. W najbardziej szacowanym czasopiśmie, albo w kilku najbardziej szacowanych czasopismach. I w naszym środowisku ono jest cały czas omawiane, tak? Cały czas analizowane, pokazywane są zalety tego badania. Nie mówiąc o tym, że największe towarzystwa w tym roku wydają rekomendacje właśnie pod tym kątem. Więc myślę, że to jest to najbardziej na czasie i wchodzimy idealnie tak naprawdę i trzeba się cieszyć, że jako ośrodek polski staramy się szusować do tej nauki światowej.
No właśnie, mówiąc o nauce światowej, chociażbym się skupił na nauce europejskiej, to jest standard w Europie Zachodniej, czy nie?
Standardem wiele krajów oferuje tego typu badania jako standard, to znaczy badania prenatalne pierwszego trymestru. Jeżeli chodzi o rekomendacje dotyczące diagnostyki niewydolności łożyska, no to trudno było stworzyć standardy, one dopiero teraz tak naprawdę są rekomendowane, jeżeli takowych nie było. Więc my jesteśmy pionierami również i myślę, że w tej dziedzinie wykonujemy pewne ruchy na bieżąco z tym, co się dzieje w Europie.
Co zrobić, by to był także standard w Polsce? Na ile te programy pilotażowe w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu będą kolejnym krokiem, może nie milowym, ale jednak o tym na koniec z Państwem porozmawiam, ale jeszcze wracając do samego problemu niewydolności łożyska. Czy to są kwestie genetyczne? Tak musi po prostu dziać się czasem w organizmie? Czy jednak panie mogą się do tego także jakoś przygotować, zadbać o siebie, by takich problemów nie było, pani doktor?
Czynniki genetyczne też mają znaczenie, tylko my tak jeszcze do końca nie znamy tych wszystkich genów odpowiedzialnych za wystąpienie niewydolności łożyska. Na pewno obciążenie genetyczne, w sensie, że mama lub siostra też przechodziła taką chorobę w ciąży, jest również jakby dodatkowym czynnikiem ryzyka. Więc czynnik genetyczny na pewno tak. Jeżeli chodzi o przygotowanie do ciąży, to tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli pacjentka ma choroby towarzyszące, to już też my na nią zwracamy szczególną uwagę, ponieważ możemy podejrzewać, że ona rozwinie niewydolność łożyska. Jest to na przykład otyłość, nadciśnienie, choroby serca. Taka pacjentka powinna się do ciąży na pewno przygotować i na pewno powinna przyjść na takie badanie prenatalne i dobrze by było, żeby mogła mieć taki ten pełen pakiet, który my teraz będziemy oferować, czyli z oznaczeniem przepływu w tętnicach macicznych i oznaczenie tego czynnika PLGF, który będziemy dodatkowo oznaczać pacjentkom. Natomiast właściwie każda pacjentka, która do nas trafi, czy będzie miała czynniki ryzyka, czy nie, to będzie zakwalifikowana do tego programu. Mamy możliwość oznaczenia 400 badań, 400 pacjentek na razie możemy włączyć do naszego programu.
To dużo czy mało? 400?
Zdecydowanie, no panie redaktorze.
Bo też przy okazji zapytam, ile jest tych urodzeń na Pomorzanach.
Znaczy, samych porodów na Pomorzanach w 2017 było ponad 2100, tak? Czyli nawet nie jesteśmy w stanie objąć naszej
kwartą
populacji.
Mniej więcej.
Dokładnie, ale jak to mówi, kropla drąży skałę, tak? Także sam fakt, że jesteśmy tu u pana, tak? I mówimy o tym problemie i dla pana jest to nowość.
Ja myślę, że nie tylko dla mnie. Wielu naszych słuchaczy przeciera uszy.
No więc im więcej będziemy o ten temat mówić, tym liczymy, że dotrze to do jak najszerszego spektrum osób, a tym bardziej ludzi, którzy zajmują się tą problematyką i być może uznają, że warto włożyć swój czas, ale również nakłady finansowe na to, żeby rozszerzyć ten zakres badań.
Czyli żeby był to standard.
Tak jest.
No dobrze, panie doktorze, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o wcześniakach i także o tym, że tych wcześniaków z roku na rok w Polsce, nie tylko w Polsce, rodzi się coraz więcej. Co się dzieje?
Znaczy, na pewno związane jest to z nadzorem nad ciężarną, nad kobietą w ciąży. Coraz więcej wiemy i to jest takie osiągnięcie balansu. Tak? Z jednej strony chcemy, żeby dzidziuś urodził się w jak najlepszym stanie, z drugiej strony kontynuacja ciąży może temu przeszkadzać. I najwięcej rodzi się dzieci w grupie pomiędzy 34 a 37 tygodniem. Tutaj obserwujemy głównie wzrost tego wcześniactwa, bo właśnie okazuje się, że wzrastanie dziecka jest gorsze albo pojawiają się czynniki ryzyka, a obecna neonatologia, czyli ta specjalność zajmująca się dziećmi tuż po urodzeniu, pozwala się nimi zaopiekować na tyle, że lepiej podjąć decyzję o zakończeniu ciąży. To tak zwane, my nazywamy to iatrogennym porodem przedwczesnym, ale ten odsetek zdecydowanie wzrasta. Ale z drugiej strony mamy możliwość diagnozowania patologicznych sytuacji i znowu pojawia się zagrożenie dla mamy, pojawia się zagrożenie dla jej dziecka i okazuje się, że współczesna medycyna daje większe szanse na dalszy rozwój dziecka poza łonem mamy i dlatego stąd te porody przedwczesne, bo sam odsetek spontanicznych porodów przedwczesnych raczej nie obserwujemy wzrostu.
No jak mówimy, nie jest to tendencja polska, ale też europejska światowa. Czy światowa, tak po prostu. Mhm. Jesteśmy na to skazani i teraz medycyna też jest skazana, by jak najszybciej reagować.
Dokładnie. No wszyscy oczekują, przynajmniej w położnictwie, w perinatologii, że ze szpitala wyjdzie zdrowa mama ze zdrowym dzieckiem, więc my tutaj dokładamy wszelkich starań, żeby tak było. No i nie jesteśmy cudotwórcami, nie zawsze jest to możliwe. Natomiast no, ten nadzór nad kobietą w ciąży zdecydowanie w Polsce się poprawia. Wystarczy popatrzeć na wskaźniki perinatalne, na odsetek umieralności okołoporodowej, na odsetek zgonów okołoporodowych. To wszystko w ostatnich 20-30 latach zrobiło karkołomny przeskok. Tak? Jesteśmy w czołówce światowej, na pewno w europejskiej.
No i także sam szpital na Pomorzanach, prawda? Jest szpitalem XXI wieku, jeśli chodzi o tę kwestię.
Jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne i poziom naszych lekarzy, to zdecydowanie tak. Nie tylko lekarzy, ale i położnych. Kobiety, które u nas rodzą, są zachwycone, jeżeli chodzi o opiekę na naszych położnych. Natomiast nie tyle czekamy, ale jesteśmy w trakcie, dzięki staraniom naszych władz, dyrekcji, rozpoczęto budowę i miejmy nadzieję, że w krótkim czasie w końcu nasze panie będą rodziły też w godnych warunkach.
Pan doktor mówił o aspirynie, że mówimy o tym po raz pierwszy, trochę w kierunku do mnie, że ja się o tym dowiaduję, ale bardzo znamienny mamy komentarz na Facebooku. Pani Monika, o. Czyli panie też słyszą po raz pierwszy.
No właśnie.
O aspirynie, która czyni cuda. No dobrze, pani doktor i panie doktorze, pytałem o to, kiedy to będzie standard w polskiej medycynie. Po tym pilotażu to jest możliwe?
Znaczy, mi bardzo zależy na tym, żeby ten pilotaż nie zakończył się tylko pilotażem. Liczę na to, że pozyska...
Bo często tak niestety to wygląda.
Liczę na to, że przez ten rok pilotażu pozyskam następne środki na to, żeby...
A jakie to są środki?
Jeżeli
to jest kwestia dziesiątek tysięcy złotych, setek tysięcy złotych, milionów.
To znaczy, jeżeli chodzi o pojedynczą pacjentkę, to dodatkowy koszt w stosunku do badania prenatalnego to jest około 100-150 zł. Tak? To jest dodatkowo na jedną pacjentkę. To w przeliczeniu na...
Czyli mówimy o koszcie 400 razy 150?
400 lat, no tak, chyba tak, czyli 40 tysięcy, 50 tysięcy złotych na ośrodek, tak? To jest mniej więcej takie środki.
Czyli robimy pilotaż w 39-milionowym kraju, wydając na to 150 tysięcy złotych, tak?
To jest nasza nasza personalna inicjatywa, tak? To tutaj nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia jak do tej pory, ale liczę na to, że usłyszą nas wszyscy decydenci. Nie robimy tego dla całego nawet Szczecina, tylko dla naszych pacjentek, które się do nas zgłoszą. Tak jak powtarzam, ten rok mam nadzieję, że rozszerzymy naszą działalność. I to nie ograniczy się do 3 ośrodków, ale w planach jest poszerzenie tych ośrodków, czy o kolejne 10-15. I tutaj wrócę do tej aplikacji, o której była mowa. Tak? Mhm. Ta aplikacja to z jednej strony komunikacja pomiędzy pacjentką, lekarzami wielu specjalności, bo aplikacja stworzona jest po to, żeby zmierzyć zupełnie system komunikacji pomiędzy lekarzami i pacjentką, ale również po to, żebyśmy mogli potem analizować nasze wyniki, tak? Bo cały czas trochę w naszej polskiej medycynie robimy coś i potem trudno ocenić, czy myśmy zrobili to dobrze, czy źle. Ta aplikacja pozwoli nam obserwować tą kobietę do samego końca, wiedzieć, ile tych kobiet urodziło o czasie, ile tych kobiet urodziło przedwcześnie i dzięki temu powiedzieć, proszę państwa, nasze badania działają. Za 5 lat, jak będziemy mieli, liczę na to, w swoim gronie 50 tysięcy pacjentek przebadanych w ciągu 5 lat, będziemy mogli powiedzieć, dzięki nam urodziło się przedwcześnie o 60, 70, 80% dzieci mniej niż tych, które nie były w naszych badaniach.
No i przy okazji na przykład pani doktor Lebdowicz będzie mogła sobie zrobić habilitację, patrząc na analizę porównawczą, komparatystykę, zapisów ze smartfonów i aplikacji. Oczywiście trywializuję, ale to są szalenie istotne informacje.
Ale dotyka pan sedna sedna funkcjonowania i medycyny, opieki zdrowotnej, bo to powinno się wszystko ze sobą łączyć.
Musimy
tak?
mieć historię też, prawda?
Tak, dokładnie. Wszystko się musi się łączyć. łączyć nauka, musi się łączyć postęp, musi się łączyć poprawa opieki nad, akurat w naszym przypadku nad kobietą w ciąży i wykorzystanie nowoczesnych technologii. W ten program wszystko to ma. A nie mówiąc o tym, że skupia się na najtańszej formie opieki nad w medycynie, czyli na profilaktyce.
No i prawdę powiedziawszy, jeszcze wrócę na chwilę do tych kosztów, no one się wydają śmiesznie niskie, pani doktor. No obiektywnie tak, rzecz ujmując, prawda?
No, znaczy, no tutaj...
No biorąc pod uwagę się z koszty zabiegów, prawda? Czy nawet różnego rodzaju procedur medycznych refundowanych przez NFZ. No tam idą miliony złotych.
Zgadza się. No tak to wygląda. Dlatego w prostocie największy potencjał. I tutaj cieszę się, że pan dotknął bardzo skutecznej argumentacji. Mam nadzieję, że tego typu argumentacja trafi również do osób, które podejmują decyzję o rozdziale środków na badania prenatalne. Bo tutaj trochę chciałbym odczarować wizerunek badań prenatalnych. Badania prenatalne, tak jak pani doktor powiedziała, często wiążą nam się z pewnym określonym kierunkiem, tak? Wykrywaniem nieprawidłowości genetycznych. A ja podkreślam i mówię o tym swoim studentom, mówię o tym pacjentkom, mówię o tym młodszym lekarzom, że badania prenatalne potrafią przeciwdziałać chorobom, a według najnowszej wiedzy również nie dopuszczać do ich rozwoju. Nie mówiąc o tym, że wykrywamy je na bardzo wczesnym etapie.
I dosłownie na koniec, bo zostało nam pół minuty. Pani doktor, jeśli słuchają nas teraz przyszłe mamy, które chciałyby wziąć udział w tym pilotażu, co mają zrobić?
Po prostu muszą się zapisać na badania prenatalne. Zakładam, bo ponieważ nasz program rusza od nowego roku, więc pewnie teraz te panie są gdzieś tam na początku ciąży, więc już na dzień dzisiejszy już mogą pomyśleć o tym, żeby zapisać się między 11 a 14 tygodniem ciąży na pierwsze badanie prenatalne. No i jeżeli do nas trafią, do naszej poradni badań prenatalnych, która mieści się na terenie szpitala na Pomorzanach, mogą zostać objęte tym programem. Więc mieć to pierwsze badanie poszerzone o dodatkowe jeszcze badania niż to podstawowe.
Ja tylko zaznaczę, żeby tutaj było klarowność, wszystkie pacjentki, które zgłoszą się do nas ze skierowaniem na badania prenatalne, no bo badanie prenatalne do tej pory jest w jakiś sposób refinansowane. Jeżeli ona, pacjentka, otrzyma wskazania od swojego lekarza prowadzącego, to my poszerzymy.
Czyli podstawą jest skierowanie. Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękuję za tę jakże interesującą dyskusję. Byli z nami dr Joanna Lebdowicz, specjalista ginekolog położnik w Klinice Położnictwa Ginekologii Punkt w Szczecinie. Gorąco dziękuję. I doktor habilitowany Sebastian Kwiatkowski, ginekolog, specjalista medycyny perinatalnej w Klinice Położnictwa Ginekologii Punkt w Szczecinie. Gorąco dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Państwu również dziękujemy. Do usłyszenia, do jutra.